na co dzień.
Marcin Pośpiech, dzień dobry. Według ostatnich szacunków problem wykluczenia transportowego może dotykać nawet kilkanaście milionów Polaków. Częściowo miał go rozwiązać wprowadzony w 2019 roku Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych, w ramach którego rząd dopłaca do lokalnych połączeń, żeby zapewnić ich opłacalność. Na problem wykluczenia komunikacyjnego w Polsce zwrócił niedawno uwagę Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek, który na początku października napisał w tej sprawie również do ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Jak wskazał, już w 2015 roku wykluczenie transportowe mieszkańców mniejszych miejscowości to jeden z najczęściej podnoszonych problemów podczas spotkań regionalnych Rzecznika Praw Obywatelskich w całej Polsce. Tymczasem, jak przekonuje pełnomocnik rządu do spraw przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu Andrzej Bittel, podejmowane są działania zmierzające do poprawy obecnej sytuacji.
Problem wykluczenia komunikacyjnego oczywiście jest, bo jakby go nie było, to nie rozmawialibyśmy na ten temat, to po pierwsze, a po drugie nie byłyby kierowane programy przedsięwzięcia związane z przeciwdziałaniem wykluczeniu komunikacyjnemu i tutaj poczynając od inwestycji w infrastrukturę kolejową, ale również drogową na wszystkich poziomach zarządców dróg, poczynając od autostrad przez drogi szybkiego ruchu, ale też drogi wojewódzkie, powiatowe, gminne i te najmniejsze, lokalne, to są prowadzone działania. Oprócz tego oczywiście jest wsparcie związane z Funduszem Rozwoju Przewozów Autobusowych dla tych samorządów, które chcą prowadzić aktywną politykę przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu i chcą organizować przewozy autobusowe, zbiorowe przewozy autobusowe, i takich linii na ten moment jest już realizowanych ponad 4 tysiące.
Im dalej od metropolii, tym częściej mieszkańcy wskazują na liczne niedogodności związane z wykluczeniem transportowym, utrudniony dostęp pacjentów do opieki zdrowotnej lub rehabilitacji, czy trudności w dojeździe do pracy osób niedysponujących prywatnym samochodem. Brak publicznych połączeń sprawia też, że uwięzieni w domach pozostają seniorzy, osoby z niepełnosprawnościami i ich opiekunowie, a dzieci mają ograniczony dostęp do edukacji. Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił uwagę, że w czasie pandemii przez bankructwa części przewoźników oraz redukcję liczby tras, przystanków i częstotliwości kursowania te problemy jeszcze się nasiliły. W ocenie RPO Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych ich nie rozwiązał, co pokazuje liczba skarg zgłaszanych do biura rzecznika. Zmierzamy w stronę neutralności klimatycznej, ale nie możemy zapomnieć zarówno o konsekwencjach ekonomicznych pandemii, jak i o różnicach rozwojowych poszczególnych państw i regionów, mówił premier Mateusz Morawiecki podczas spotkania przywódców państw i rządów na szczycie COP26 w Glasgow. Zwracając się do liderów z całego świata, podkreślał przede wszystkim znaczenie sprawiedliwej transformacji klimatycznej. Panel wysokiego szczebla ze stanowiskami poszczególnych państw oficjalnie otworzył ONZ-owską konferencję klimatyczną. O szczegółach Agnieszka Jasik.
Polski rząd od kilku lat promuje hasło sprawiedliwej transformacji i również w Glasgow podczas najważniejszego międzynarodowego szczytu klimatycznego mówił o tym premier Mateusz Morawiecki.
Sprawiedliwa transformacja musi brać pod uwagę moment startu, musi brać pod uwagę miks energetyczny.
A kraje takie jak Polska, jak tłumaczył szef polskiego rządu, mają dużo więcej do nadrobienia niż część europejskich sąsiadów.
Polska nie miała szansy budować elektrowni atomowych, bo nie mieliśmy niepodległego kraju. Po II wojnie światowej musieliśmy rozwijać się wzdłuż pewnych rozkazów płynących z Moskwy.
Właśnie dlatego, zdaniem premiera, Polska i inne państwa opierające się na węglu muszą otrzymać odpowiednie środki na transformację energetyczną. Globalne wyzwania wymagają globalnych wysiłków i każdy z nas powinien mieć sprawiedliwą i należytą część tych wysiłków, podsumował podczas przemówienia. Agnieszka Jasik, Polskie Radio.
W kuluarach szczytu Mateusz Morawiecki rozmawiał z prezydentem Stanów Zjednoczonych Joe Bidenem. Jak informował, tematem były m.in. wyzwania klimatyczne oraz sprawy związane z bezpieczeństwem, także tym energetycznym. Za nami zmiana czasu na zimowy, czyli właściwy dla geograficznego położenia Polski. Główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek przypomina, że czas letni wprowadzono w celu zaoszczędzenia energii i lepszego wykorzystania światła dziennego.
Ten podział na czas letni i zimowy obowiązuje w Europie od XX wieku. Jego wprowadzenie miało na celu zaoszczędzenie energii podczas wojny oraz kryzysu naftowego w latach 70. XX wieku. Natomiast obecnie pojawia się coraz więcej opinii wskazujących na to, że zmiana czasu generuje wyższe koszty niż zapobiega ich powstawaniu.
Monika Kurtek wyjaśnia, że koszty wynikające ze zmiany czasu dotyczą m.in. kwestii biologicznych i logistycznych.
Ten podział na czas letni i zimowy obowiązuje w Europie od XX wieku. Jego wprowadzenie miało na celu zaoszczędzenie energii podczas wojny oraz kryzysu naftowego w latach 70. XX wieku. Natomiast obecnie pojawia się coraz więcej opinii wskazujących wskazujących na to, że zmiana czasu generuje wyższe koszty niż zapobiega ich powstawaniu.
Do czasu letniego wrócimy w ostatni weekend marca. Tymczasem to tyle na dziś. Marcin Pośpiech, do usłyszenia.